A Zbigniew Ziobro, który najwyraźniej robi sporo, by nie wrócić do Polski, gdzie czeka na niego proces karny, dostał nową pracę. Jak sam ogłosił, został komentatorem wspomnianej telewizji Republika. Ziobro przez ostatnie miesiące był w Budapeszcie, ale po zmianie władzy na Węgrzech ochrona polityczna się skończyła, dlatego wczoraj okazało się, że jest już w Stanach Zjednoczonych. Maciej Kluczka.
Zbigniew Ziobro robi wszystko, by uniknąć odpowiedzialności prawnej w Polsce za nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości. Mówił w poranku TOG FM poseł Polski 2050 Paweł Ślis.
Bardzo wielkie tchórzostwo. No, na Zbigniewie Ziobrze ciążą bardzo poważne zarzuty. On ma się czego bać, dlatego uciekł.
Ziobro w związku ze swoją ucieczką od wielu miesięcy nie wykonuje obowiązków poselskich. Dlatego ma obniżone uposażenie poselskie. To zaledwie 1300 zł brutto. To miesięcznie. Dlatego praca komentatora w telewizji Republika to zapewne próba ratowania budżetu Ziobry, mówi Paweł Musiałek z klubu Jagiellońskiego.
Ten transfer z polityka na komentatora, no ja postrzegam jako właśnie z jednej strony zakończenie już politycznej kariery. Zbigniew Ziobro do polskiej polityki, tak jak ją znamy i definiujemy, nie wejdzie, nie będzie pewnie startował w wyborach, trudno sobie obrazić jakąkolwiek funkcję publiczną.
Według informacji dziennikarki TOG FM Dominiki Wielowiejskiej na przyjazd Ziobry do Stanów nie chciał się zgodzić sekretarz stanu USA Marco Rubio, odpowiadający za stosunki międzynarodowe. Ale ostatecznie zielone światło dał sam Donald Trump. A polskie władze sprawdzają teraz, jak doszło do tego, że Ziobro dał radę wylecieć z Węgier za ocean. Prokuratura Krajowa bada, czy były osoby pomagające Ziobrze w ucieczce do Stanów, bo pomoc w ukrywaniu się osoby podejrzanej o przestępstwo jest zagrożone karą więzienia.
To był Maciej Kluczka. Temat Zbigniewa Ziobry wróci w TOK 360 po 12.20. Unijni ministrowie spraw zagranicznych prawdopodobnie zgodzą się dziś na sankcje wobec osadników na okupowanym przez Izrael zachodnim brzegu. Obostrzenia mają dotyczyć kilku szczególnie agresywnych osób zamieszanych w przemoc wobec Palestyńczyków. Tomasz Orchowski.
Krajom Unii Europejskiej od miesięcy nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie sankcji wymierzonych w Izrael. Takie decyzje blokował między innymi koń trojański we wspólnocie nie tylko Władimira Putina, ale też Benjamina Netanyahu, premier Węgier Viktor Orban. Ale jako że Fidesz pożegnał się w ten weekend z władzą, to Budapeszt może wreszcie wycofać weto. Spodziewam się politycznego porozumienia w sprawie sankcji wobec brutalnych osadników. Mam nadzieję, że do tego dojdzie. Państwa członkowskie zgłosiły również inne propozycje, ale wymagają one albo jednomyślności, albo większości kwalifikowanej, której nie mamy. Mówiła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Chodzi między innymi o francusko-szwedzką propozycję nałożenia ceł na towary pochodzące z osiedli na zachodnim brzegu. Z kolei najbardziej krytyczne wobec Izraela kraje Unii, Hiszpania, Słowenia i Irlandia domagają się zawieszenia umowy stowarzyszeniowej z Tel Awiwem, ale przeciwko temu wystąpiły Niemcy oraz Włochy. Działać, jak zaznaczają krytycy Izraela, trzeba, bo osadnicy są coraz bardziej agresywni. W piątek i sobotę przeprowadzili na zachodnim brzegu ponad 20 ataków. Izraelski Harec, powołujący się na palestyńskie doniesienia, informował o wtargnięciach do domów, podpaleniach, rzucaniu kamieniami i niszczeniu pól Palestyńczyków. Tomasz Truchowski, TOK FM.
Premier Węgier Peter Modzior pojedzie do Warszawy w przyszłym tygodniu, zapowiedziała w parlamencie przyszła węgierska ministra spraw zagranicznych Anita Orban. Modzior już w kampanii wyborczej zapowiadał, że w pierwszą podróż zagraniczną w charakterze szefa rządu uda się właśnie do polskiej stolicy, następnie pojedzie do Wiednia i Brukseli. Plan podróży do Polski potwierdził w przemówieniu wygłoszonym w noc powyborczą oraz w kolejnych publicznych wystąpieniach. Celem wizyty, jak podkreślał, jest odbudowa tysiącletniej przyjaźni polsko-węgierskiej. W latach 80. występowała w Polsce średnio co 5 lat. Dziś susza to już norma, mówił w TOK FM hydrolog z Polskiej Akademii Nauk. Profesor Paweł Rowiński dodał, że obecnie Polska zmaga się ze wszystkimi rodzajami suszy, od tej atmosferycznej po sięgającą głębokich pokładów pod ziemią. Odczuwają to m.in. mieszkańcy mniejszych miast. W mazowieckim Pułtusku z powodu niskiego stanu wód gruntowych w zeszłym tygodniu nie było wody w kranach. W podwarszawskiej Lesznowoli spadło ciśnienie w wodociągu. Z powodu suszy cierpi też miejska przyroda. Miasta muszą przystosowywać się do zmieniającej się sytuacji, mówił w TOK FM hydrolog.
Pamiętajmy, że w miastach mamy bardzo duże powierzchnie dachy, parkingi. Parkingi można rozszczelnić, to mogą być jakieś ażurowe przestrzenie, które pozwalają, że ta woda jest wchłaniana, nie musi spływać po tych betonowych powierzchniach do kanalizacji. Na dachach, szczególnie tych dużych dachach, można jakoś instalować takie miejsca zielone, które zatrzymują trochę wodę. Ta woda, która spływa z dachu, też może spływać do jakichś małych zbiorników, oczek wodnych, zbiorników retencyjnych, po to, żeby potem tą wodę wykorzystywać. Na przykład do spłukiwania toalet. Proszę pamiętać, że my czyścimy wodę, co kosztuje bardzo dużo, po to, żeby spłukiwać toalety bardzo często i to nie jest konieczny zabieg. Także jest cała seria rzeczy, które można zrobić, żeby wodę zatrzymać, te różne popularne teraz łąki. Trzeba tylko pamiętać, że te ogrody, które są instalowane w przestrzeni miejskiej, muszą być robione mądrze, no bo przecież zieleń potrzebuje wody, a musimy stosować taką zieleń, która tą wodę zatrzyma, a nie potrzebuje dodatkowego podlewania.
Mówił w TOK FM profesor Paweł Rowiński. Takie instalacje są przydatne w czasie coraz częstszych nawalnych ulew. Egzamin z języka polskiego napisali dziś ósmoklasiści. To pierwszy z trzech egzaminów, kolejne jutro i pojutrze. Jak poszło dzisiaj? Uczniów szkoły podstawowej nr 64 w Łodzi pytał Bartosz Kądziołka.
Z tobą rozmawiałem 2 godziny temu i jak?
Dobrze.
A skąd wiesz, że dobrze?
Nie wiem.
Wszystko, co się dało napisać.
No, z tobą też rozmawiałem. No i jak ci poszło?
Bardzo dobrze. Była lektura Ania z Zielonego Wzgórza i było dobrze. Wszystko tam prawie napisałem i było łatwe.
Było git. Łatwe to było.
Jak wam poszło?
Chyba dobrze.
A skąd wiesz, że dobrze?
No, mam nadzieję, że będzie, chociaż żeby było z 50-60%.
Jakie się pojawiły lektury?
O kurde.
Przed chwilą wyszedłeś, to nie pamiętasz?
No nie.
To jest dla ciebie ważny egzamin?
Tak, no ważne jest. No.
Zależy ci, żeby tych punktów...
były dobre punkty, tak. Tak, no i procenty.
Nie no, zależy mi, żeby był wynik wysoki.
Czy coś ci tutaj na tym egzaminie sprawiło szczególną trudność?
Jedno zadanie, ponieważ nie znałam tej lektury.
Jutro egzamin z matematyki, pojutrze z języka obcego, a do koncepcji egzaminu ósmoklasisty wrócimy w TOK 360 o 13.30. Jest coraz bliżej do zwolnienia z podatku Belki części oszczędności niektórych Polaków. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych, na mocy którego zwolnione z podatku od zysków kapitałowych nasze oszczędności do 100 tysięcy złotych, przy czym część tej kwoty może być ulokowana w popularnych lokatach i obligacjach, a część będzie musiała być inwestowana na przykład na giełdzie. Problem w tym, że to bardziej rozwiązanie dla już doświadczonych inwestorów niż dla przeciętnego Polaka budującego swoje oszczędności, mówiła w porannym EKG Katarzyna Szwarc, ekspertka Fundacji Instrat i była pełnomocniczka ministra finansów do spraw strategii rozwoju rynku kapitałowego.
W Instracie szacujemy, że mediana oszczędności w Polsce wynosi dziś około 30 tysięcy złotych. To oznacza, że po pierwsze, połowa Polaków ma mniej niż ta kwota. Natomiast czym są te oszczędności? Dla większości gospodarstw domowych to nie są wolne środki inwestycyjne, tak? To jest poduszka finansowa, to jest taka prywatna polisa bezpieczeństwa, do której trzeba mieć szybki dostęp. W razie utraty pracy, choroby, nagłego wydatku, zepsuje się pralka czy samochód. Więc no, naturalne jest to, że ostrożniej podchodzimy jeszcze do ryzyka inwestycyjnego. I jestem przekonana, że z tego rozwiązania korzystać będą raczej inwestorzy, którzy wiedzą, co robią, już dzisiaj są na rynku i na pewno będą tak operować swoimi oszczędnościami, aby tutaj wyszło in plus z ich punktu widzenia.
Nowe rozwiązanie dotyczące osobistych kont inwestycyjnych ma wejść w życie na początku przyszłego roku. Spadają ceny maksymalne paliw na stacjach. Minister energii ogłosił właśnie, że jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30 zł, benzyny 98 6,81 zł, oleju napędowego 6,93 zł. W 80 polskich firmach i instytucjach trwa pilotaż skróconego czasu pracy. Wiceminister pracy mówił niedawno w TOK FM, że to największy taki pilotaż w Europie, bo obejmuje 2000 zatrudnionych. I choć potrwa jeszcze rok, to są już pierwsze sygnały z biorących udział w tym pilotażu firm, podsumowuje wiceminister pracy Sebastian Gajewski.
Po pierwsze, najlepiej oceniają skrócony czas pracy pracodawcy, którzy do samego pilotażu przystąpili. To ocena jest powyżej 80%. Pracownicy też są z reguły zadowoleni, ale rzeczywiście nieco mniej niż pracodawcy. Większość pracowników objętych pilotażem to osoby, które wykonują prace administracyjne, biurowe lub specjalistyczne i raczej są to osoby z większym doświadczeniem niż mniejszym. Widać, że raczej mamy do czynienia z mniejszymi firmami niż z większymi.
Skrócony czas pracy może obejmować albo 4-dniowy tydzień pracy, albo zmniejszenie dziennej liczby przepracowanych godzin. Teraz tenis i stolica Włoch. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Rzymie. Po drugiej stronie siatki stanie Naomi Osaka, a w jej boksie usiądzie Tomasz Wiktorowski, u boku którego Polka osiągała do tej pory największe sukcesy. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
Mam nadzieję, że prosty wniosek po dwóch meczach Świątek w Rzymie jest słuszny, czyli taki, że nasza gwiazda się rozkręca, bo w meczu z Katie McNally było źle, a wczoraj z Elisabettą Kocierę to znakomicie. Świątek przegrała z Włoszką tylko jednego gema. Dziś na pewno będzie trudniej. Po pierwsze, Tomasz Wiktorowski zna swoją byłą podopieczną doskonale, więc Naomi Osaka będzie świetnie przygotowana. Po drugie, Japonka powoli wraca do formy po przerwie macierzyńskiej. Po trzecie, i ostatni pojedynek był wręcz epicki. Dwa lata temu na French Open Świątek wygrała po 3-godzinnej bitwie, odwracając losy niemal przegranego meczu. Forma to jedno, ale Polce przyda się też szczęście. Ostatniego nie ma. Najpierw dopadł ją wirus w Madrycie, a chwilę później kontuzji doznał jej trener, mówi Adam Romer z magazynu Tennis Club.
Zerwał sobie Achillesa. Siedział w boksie Igi, ale z nogą w gipsie. No zobaczymy oczywiście, jakie to będzie miało reperkusje.
Świątek liczy, że w meczu z Osaką pomogą jej trybuny.
Jest dużo Polaków, dlatego często stadion jest po mojej stronie i staram się skorzystać z tej energii.
Świątek o ćwierćfinał turnieju w Rzymie zagra dziś najwcześniej o 18:00. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
W czasie pokoju podziemny parking lub strzelnica, w czasie zagrożenia schron. Na Mazowszu samorządowcy zgłaszają pierwsze pomysły na remonty i budowę nowych obiektów schronienia. Do Urzędu Wojewódzkiego trafiło już prawie 300 wniosków na milionowe inwestycje. Jak wygląda odbudowa ochrony cywilnej w regionie? Sprawdzał to reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
Najszybszych efektów możemy spodziewać się, jeśli chodzi o remonty już istniejących schronów i miejsc ukrycia, czy dostosowywanie na te potrzeby na przykład piwnic pod urzędami czy szkołami. Przykłady wylicza mi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
Powiat wołomiński już w tym roku zamierza przebudować piwnicę w jednym ze swoich zespołów szkół. Powiat grójecki to przystosowanie piwnic w samym starostwie, budynku starostwa powiatowego. Gmina Olszewo-Borki, czyli Kurpie, adaptacja piwnicy gminnego ośrodka kultury, czy gmina Łąck w powiecie płockim. Tutaj też dostosowanie piwnic w tych istniejącym obiekcie, którym jest też ponownie szkoła, bo to tak naprawdę najczęściej są to obiekty publiczne, najczęściej właśnie szkoły, przedszkola.
Bardziej spektakularne będą te zupełnie nowe inwestycje, ale na nie będziemy musieli jeszcze poczekać. Dla przykładu, miasto Płońsk wchodzi właśnie w etap projektowania krytego schronu, który w czasie pokoju posłuży jako strzelnica sportowa.
Myślenie w kategoriach użyteczności tych miejsc, dlatego parkingi, dlatego budowy bardzo często pod boiskami, albo już istniejącymi, albo tymi planowanymi.
Budowa nowych obiektów zajmie jednak lata. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
22 filmy powalczą o Złotą Palmę na rozpoczynającym się jutro 79. Międzynarodowym Festiwalu w Cannes. Wśród nich nowy film Pawła Pawlikowskiego Fatherland oraz Historie równoległe Asghara Farhadiego, które są reinterpretacją dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. A o przygotowaniach przed otwarciem opowiada dyrektor generalny festiwalu Bruno Delok.
To jest wyjątkowy moment, który wieńczy cały rok pracy, czyli prezentacja tkanego plakatu festiwalowego. A kolejnym ważnym momentem będzie wtorek o 10:30, kiedy rozwiniemy czerwony dywan.
Plakat 79. edycji festiwalu w Cannes przedstawia kadr z filmu Thelma i Louise z 1991 roku. A w tej części TOK 360 to wszystko. Po 12:20 wrócimy do sytuacji Zbigniewa Ziobry, który przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Potem będziemy rozmawiali o przebiegu negocjacji między Teheranem i Waszyngtonem.
Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
TOK 8.
Zapraszam pana posła Aleksandra Mrówczyńskiego.
Panie marszałek, Wysoka Izbo. Czy prawda ma szansę pokonać kłamstwo, przetrwać? Kłamstwo wielokrotnie powtarzane może zostać przyjęte, czyli osiągnąć status prawdy. Historia magistra vita est. Historia jest nauczycielką życia, ale historia prawdy i tylko prawdy to nauczycielka życia. Przytoczę słynny cytat Józefa Piłsudskiego: naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Polska ma bogatą, a zarówno tragiczną przeszłość. Nie wolno pomijać prawdy historycznej w programach nauczania. Nie wolno mylić takich słów jak agresor z obrońcą, czy mylić niewinnego z winnym. Veritas nos liberabit. Prawda nas wyzwoli. Ta sentencja oznacza dokładnie. Poznanie prawdy uwalnia człowieka od niewiedzy, kłamstwa i strachu. Tylko prawda.
To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
Reklama.
Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
Jeszcze nie śpisz?
Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Wszystko wskazuje na to, że podejrzany Zbigniew Ziobro postanowił kontynuować ucieczkę przed polskim wymiarem sprawiedliwości. To słowa rzecznika Prokuratury Krajowej. Przemysław Nowak mówi o niestandardowych zasadach przekroczenia granicy i zapewnia, że organy ścigania robiły w sprawie Ziobry wszystko, co mogły. Od wczoraj prokuratura prowadzi czynności zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Były minister sprawiedliwości wczoraj potwierdził, że jest w Stanach Zjednoczonych, wcześniej przebywał na Węgrzech. Posłowie PiSu prowadzą serię kontroli w Orlenie, Grupie Azoty oraz Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Będziemy pytać, gdzie są pieniądze Polaków, oświadczył wiceprezes partii Przemysław Czarnek. Dodał, że spółki te przyniosły straty w ostatnim kwartale zeszłego roku. Tymczasem minister energii wydał decyzję w sprawie maksymalnej ceny paliw. Jutro kierowcy na stacjach zapłacą za litr benzyny 95 nie więcej niż 6,30, benzyny 98, 6,81, a oleju napędowego 6,93.
Dwunasta 21, TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami Bianka Mikołajewska, autorka programu Raport Specjalny w TVP. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zbigniew Ziobro przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Telewizja Republika przeprowadziła z nim rozmowę, nie ujawniając jednak dokładnego miejsca jego pobytu. Nie było informacji, dlaczego właściwie wybrał ten kierunek, jak się tam dostał, jaki będzie miał status prawny w USA. Tymczasem, co to zmienia w polskiej polityce?
Co zmienia w polityce, to tego jeszcze nie wiemy. To będzie dopiero, myślę, wyjaśniało się w najbliższych tygodniach i miesiącach. No, z całą pewnością jest tutaj spory znak zapytania, jak chodzi o sprawność naszych służb i sądów przede wszystkim, sprawność działania, bo no myślę, że wiele osób zastanawia się dzisiaj, jak to jest możliwe, że w niektórych sprawach sądy potrafią działać błyskawicznie i potrafią podejmować decyzje bardzo szybko potrafią wyznaczać posiedzenia, na przykład tak jak w sprawie, która została wytoczona przez prezydenta Karola Nawrockiego, redakcji Onetu. Sąd potrafił wyznaczyć w bardzo krótkim odstępie terminy rozpraw i wiadomo, że ta sprawa na kilku posiedzeniach się zakończy. Podczas gdy w innych sprawach, na przykład tutaj, no sąd bardzo rozwlekle, można powiedzieć, traktuje sprawę i decyzji podjąć no, nie jest w stanie w krótkim czasie, a jednak no, ta sprawa wydaje się priorytetowa dla polskiego wymiaru sprawiedliwości i dla oceny powagi też tego wymiaru sprawiedliwości.
Niemniej, z drugiej strony, jak powiedział rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, Zbigniew Ziobro od dłuższego czasu nie ma już paszportu, wobec tego on też musiał do tych Stanów Zjednoczonych dostać się w sposób niestandardowy.
No tak, to wiemy, że jest sposób niestandardowy, w jaki sposób się Zbigniew Ziobro dostał do Stanów Zjednoczonych. Ja wczoraj nawet tak trochę się żartowałam sobie w mediach społecznościowych, że właściwie okazuje się, że do Stanów można wyjechać na legitymację prasową, bo to jest też jakiś paradoks amerykańskiej polityki, że z jednej strony służby amerykańskie polują na ludzi na ulicach i zatrzymują ludzi, którzy czasami mieszkają od lat w tym kraju, ale nie mają uregulowanych jakichś tam formalności i tego pobytu jakoś formalnie nie mają uregulowanego, a z drugiej strony i wydalają ich z kraju, a z drugiej strony okazuje się, że można wyjechać do Stanów nie mając paszportu swojego kraju, nie aplikując o wizę na drodze formalnej, no tylko właśnie w jakiś taki nieformalny sposób załatwiając to z administracją. Tutaj nawet jakieś krążą informacje, że sam prezydent Donald Trump miał podjąć decyzję w tej sprawie, więc okazuje się, że wystarczy jedna decyzja prezydenta, wystarczy po prostu mieć dobre chody polityczne, żeby taką zgodę uzyskać.
No i te chody polityczne w powiązaniu z tym, o czym mówił sam Ziobro, że ekstradycja ze Stanów Zjednoczonych jest procedurą wymagającą, sprawiają, że prawdopodobnie bardzo długo Zbigniew Ziobro do Polski nie wróci.
No być może tak będzie. Nie wiem, jak dalsze losy Marcina Romanowskiego będą wyglądały, bo jego sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana. On jest poszukiwany w Europie, więc troszeczkę trudniej mu będzie wyjechać jednak z Węgier. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się dalej rozwijać, ale chciałam zwrócić uwagę na jedną, moim zdaniem, bardzo ważną rzecz, że w tej chwili w prokuraturze toczą się sprawy związane z Funduszem Sprawiedliwości, z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości i w tych sprawach odpowiadają ludzie, którzy podlegali Zbigniewowi Ziobrze, podlegali Marcinowi Romanowskiemu, urzędnicy szeregowi, też dyrektorzy i no, tak, osoby, które pełniły funkcje na wyższych szczeblach w Ministerstwie Sprawiedliwości. A sami organizatorzy tego całego procederu i ludzie, którzy no, od których te decyzje wypływały, po prostu unikają odpowiedzialności. Moim zdaniem jest to też przejaw jakiegoś wyjątkowego tchórzostwa i po prostu te opowieści o tym, że Zbigniew Ziobro jest gotów stanąć przed wymiarem sprawiedliwości dopiero wtedy, kiedy on będzie sprawiedliwy, no, są po prostu żenujące, no bo to nie pan Zbigniew Ziobro decyduje, kiedy stanie przed wymiarem sprawiedliwości. Sprawiedliwości i nie będzie wybierał sobie tego momentu, prawda? Więc pokazuje z jednej strony takie polityczne tchórzostwo i takie ludzkie po prostu tchórzostwo polityków, którzy uciekli przed odpowiedzialnością, a zostawili tutaj na, że tak powiem, placu boju ludzi, którzy tylko wykonywali ich polecenia.
Mit szeryfa rozpadł się już kilka miesięcy temu, dosyć szybko na naszych oczach, ale to mnie kieruje do pytania właśnie o sprawczość i Zbigniew Ziobry w swojej własnej sprawie. Czy ten polityk ma w tym momencie siłę przebicia, która pozwoli mu jeszcze funkcjonować w polskiej polityce, być jakimś punktem odniesienia dla polskich wyborców? Czy to już jest w tym momencie przebrzmiała gwiazda?
Znaczy on w tej chwili jakby samoistnej siły przebicia i siły politycznej nie ma żadnej, bo ani nie działa już partia polityczna, którą stworzył, ugrupowanie polityczne, które budował przez kilka lat i no, ono właściwie przestało istnieć, ani też no, to jego zaplecze polityczne już w tej chwili, ci politycy, którzy byli z nim jakoś blisko związani, no nie są, nie stanowią jakiejś wspólnej, łącznej siły, ale jego, myślę, że o tym, jak on będzie oddziaływał na tą polską politykę, to będzie decydowało to, jak będzie może rezonował przekaz jego w mediach związanych z prawicą, tak? Bo wiemy, że udało mu się uciec dzięki pomocy Telewizji Republika, która zaświadczyła, że pan Zbigniew Ziobro jest korespondentem tej stacji, a tak przynajmniej donoszą media. I rozumiem, że Telewizja Republika zrobiła to po coś, a zrobiła to po to, żeby później eksploatować tą sprawę. Podejrzewam, że będzie chciała po prostu, żeby pan Zbigniew Ziobro, nie wiem, nadawał tam na żywo po prostu ze Stanów Zjednoczonych, żeby relacjonował swoje wszystkie etapy ze swojej walki, tak? I też właśnie, żeby pewnie w jakiś sposób tutaj pojawiał się w tych, tak, w telewizji i na innych forach. Więc myślę, że to będzie głównie zależało, tak paradoksalnie będzie w tej chwili to jego sytuacja, jego pozycja będzie w największym stopniu zależała po prostu od właściciela Telewizji Republika, czy od właścicieli.
Bardzo dziękuję. Bianka Mikołajewska, autorka programu Raport Specjalny w TVP, była z nami. O losie przyszłości Zbigniewa Ziobry dziś dużo w TOK FM, w informacjach i wywiadzie politycznym jeszcze po godzinie 17, a tymczasem sprawdzamy, jakie są szanse na zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie. Jest z nami Mariusz Borkowski, ekspert do spraw bliskowschodnich, były korespondent na Bliskim Wschodzie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Stany Zjednoczone odrzucają propozycję Iranu związaną z zakończeniem wojny między Waszyngtonem a Teheranem. Donald Trump twierdzi, że porozumienie przygotowane przez Iran jest całkowicie nie do przyjęcia. Iran z kolei zapewnia, że była to propozycja, tu cytat, uzasadniona i hojna. Wiadomo coś o jej szczegółach?
Tak, wiadomo. Iran zgodnie z wcześniejszymi przeciekami mówi o tym, że chce położenia definitywnego kresu wojnie na Bliskim Wschodzie. Ma to dotyczyć Iranu, ma dotyczyć to również działań w południowym Libanie, czy w Libanie. Ma to również doprowadzić do zaprzestania blokady irańskich portów przez marynarkę amerykańską. Mówi się o odblokowaniu cieśniny Ormus, ale w drodze kolejnych negocjacji, które miałyby nastąpić w ciągu 30 dni od zawarcia wstępnego porozumienia. I główny, dosyć bardzo istotny element tutaj jest to, że zakończenie wojny w Zatoce Perskiej miałoby być dokumentem międzynarodowym gwarantowanym przez Radę Bezpieczeństwa ONZ i przez wielkie mocarstwa, w tym również, jak to bardzo ostatnio podkreślałem w Teheranie, przez Chiny. No i kolejnym etapem negocjacji już po zawarciu tego porozumienia wstępnego byłyby rozmowy na temat irańskiego potencjału nuklearnego, czyli tej wzbogaconej rury do 60% i w ogóle irańskiego przemysłu nuklearnego oraz zasad żeglugi przez cieśninę Ormus. Iran podkreśla bardzo mocno, że ta cieśnina jest suwerennym terytorium z jednej strony Omanu, a z drugiej strony Iranu i nie ma mowy, że powrotu do dawnych warunków, żeby każdy przez tą cieśninę przepływał, musiały być to jakieś regulacje. Wstępnie się mówiło też o jakimś mycie, czyli opłacie za przepływ, ewentualnie zgody irańskiej. Krótko mówiąc, te wszystkie warunki są wstępnym już w tym dokumencie irańskim przed tygodnia już się pojawiły. Amerykanie twierdzą, że to jest całkowicie nie do przyjęcia i trwa przeciąganie tak zwanej liny. Czyli z jednej strony Amerykanie usiłują narzucić Iranowi swoje warunki nakreślone we wcześniejszym jeszcze memorandum niż te 14-punktowe i które według Teheranu jest po prostu żądaniem ich kapitulacji. Natomiast Iran czeka i liczy na to, że Amerykanie pierwsi się zmęczą i nie wznowią operacji wojskowych.
Ceny ropy naftowej poszły w górę po ostatnich deklaracjach Donalda Trumpa o tym, że odrzuca te propozycje. Wobec tego wydaje się, że wciąż Iran jest na tej takiej lepszej pozycji do przeciągania liny. Jest odrobinę silniejszy.
No wydaje się, że Irańczycy, przynajmniej na razie i według danych amerykańskiego wywiadu, mówi się, że Irańczycy to przeciąganie liny, jeśli tak możemy to nazwać, mogą wytrzymać przez 3-4 miesiące. To jest zablokowanie ich dochodów z eksportu ropy naftowej, że gospodarka Iranu, i tak już ciężko dotknięta sankcjami, jest zdolna wytrzymać 3-4 miesięcy. Natomiast tutaj Irańczycy liczą na to, że Trump nie wytrzyma tej presji również swoich odbiorców krajowych, wyborców krajowych, gdzie cena paliwa wzrosła już do $4.40, co jest dla Amerykanów już horrorem zupełnym. Jeśli ta blokada będzie trwała nadal, no to ta cena jeszcze pójdzie w górę, czyli nacisk w domu, czyli w Stanach Zjednoczonych na Trumpa będzie bardzo duży, a z drugiej strony również gospodarka światowa zacznie odczuwać to bardzo, bardzo mocno. Przypomnę, że tu chodzi nie tylko o ropę naftową, czyli energię, która napędza przemysł, ale również chodzi o gaz, z którego produkuje się nawozy sztuczne. I teraz nawozów sztucznych zaczyna brakować. Jeśli ta blokada będzie trwała jeszcze przez 3-4 miesiące, no to może się pojawić klęska głodu w formacie bardzo, bardzo dużym, zwłaszcza w krajach Azji, zwłaszcza w Afryce.
A trzecią stroną tego sporu jest jeszcze Benjamin Netanyahu, premier Izraela, który rozmawiał z amerykańską telewizją CBS i powiedział, że może jednak warto byłoby doprowadzić do upadku irańskiego reżimu. To jest coś, o czym Donald Trump już zapewne nie myśli. Według niego upadek irańskiego reżimu oznaczałby koniec Hezbollahu, Hamasu i prawdopodobnie Huti. I przyznał jednocześnie, że obalenie reżimu w Teheranie jest możliwe, ale nie gwarantowane. Izrael dąży do zaostrzenia tej sytuacji wciąż.
Tak, Izrael powitał z dużą niechęcią, wręcz wrogością, to wstępne zawieszenie broni między Amerykanami i Iranem. Miał pretensje o to, że Amerykanie nie włączyli ich do tego procesu wstępnego uzgadniania tego rozejmu. Izrael, a zwłaszcza Netanyahu, liczy na to, że doprowadzi do wznowienia walk przeciwko Iranowi. Dla niego ten rozejm jest absolutnie nie do przyjęcia. Jakiekolwiek rozmowy pokojowe z Iranem są nie do przyjęcia. Dla niego jedynym możliwym rozwiązaniem jest całkowita kapitulacja, obalenie reżimu, zabranie tej wzbogaconej rudy, zdemontowanie całkowite przemysłu militarnego i nawet przemysłu cywilnego w Iranie. Naciska bardzo mocno na prezydenta Trumpa i wydaje się, że to usztywnienie stanowiska amerykańskiego, czy też wytrzymywanie tej presji przez Amerykanów jest spowodowane presją wywieraną przez Netanyahu. Dla Netanyahu te sytuacje są bardzo, bardzo korzystne. Zresztą on, ujawniono to ostatnio, w ciągu pierwszych 2 tygodni ofensywy przeciwko Iranowi wysłał swoje jednostki specjalne do Iraku. Irak o tym nie wiedział. One kierowały ofensywą ze pustyni irackiej przeciwko Iranowi, kiedy siły irackie zorientowały się, że jakieś siły wrogie tam operują i zbliżyły się do tego, zostały ostrzelane, a Amerykanie powiedzieli, żeby tego absolutnie nie ruszali, że im nie wolno nawet na terytorium krajowym cokolwiek operować. Więc jak widać, dla krajów arabskich pojawił się pewien element bardzo niebezpieczny, że Amerykanie mogą na nich wymuszać podporządkowanie się interesom Izraela, co stanowi już kolejne nowum, jeśli chodzi o tą szachownicę bliskowschodnią.
Dlatego będziemy jeszcze o tym mówić zapewne wielokrotnie. Bardzo dziękuję. Mariusz Borkowski, ekspert do spraw bliskowschodnich i były korespondent na Bliskim Wschodzie. A propos, cena baryłki ropy Brent ponad $103 w tym momencie, co nas prowadzi do Wojciecha Kowalika. Witaj, dzień dobry.
Dzień dobry, bo o tym też porozmawiamy.
No, będzie na rynkach po weekendzie.
Tak, na rynkach już kiełkowała nadzieja, że coś tam na tym Bliskim Wschodzie się stanie. No i znowu zimny prysznic. Nic z tego, więc ropa naftowa drożeje. Przyjrzymy się temu. No ale też porozmawiamy, czy to wszystko przekłada się na inflację, na gospodarkę, czy ten kryzys paliwowy wywoła światową falę podwyżek stóp procentowych i czy w związku z tym również polscy kredytobiorcy powinni się tego obawiać.
Wojciech Kowalik czeka na Państwa po 12.40.
Reklama.
Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
Castorama!
Teoria
i praktyka.
W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro?
No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
Tak?
No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
Jeszcze nie śpisz?
Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
Kamper spakowany? Jedziemy?
Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
Znowu? Przecież już brałeś.
Ale działała za słabo i za krótko.
Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i